Panie prezydencie, dlaczego pan kończy swoją prezydenturę chęcią ułaskawienia Zbigniewa Sobotki?
Wie pani, ja po pierwsze to, że się to zbiegło z końcem prezydentury jest no, jakby przez nikogo niezawinione. No, wtedy został...
Ale mówię tak symbolicznie.
Nie, właśnie to nie jest symbolicznie, bo symbolicznie każdy chciałby z tego zrobić
no, ale
taki
symbolicznie
finał.
Wszyscy mówią, że chroni pan swoich kolesiów.
Nie, więc ja chcę pani powiedzieć, że nie chronię swoich kolesiów i jeżeli otrzymam dokumenty, a mam nadzieję, że otrzymam dokumenty, bo dzisiaj cała sprawa jest wielce jeszcze niejasna. Otrzymam materiały, opinie od ministra sprawiedliwości, bo on jest zobowiązany, żeby je przekazać prezydentowi, żebym ja mógł podjąć zgodnie z konstytucją decyzję, która jest wyłączną prerogatywą prezydenta, czyli ułaskawienie. To przejrzę te dokumenty, zobaczę, co tam jest. Jeżeli nie będzie jakichś nadzwyczajnych informacji, które zburzą mój dotychczasowy sposób myślenia o panu Sobotce, to jestem zdania, że temu człowiekowi, nawet jeżeli popełnił błąd, należy się właśnie ta szczególna łaska z prostego względu. Mamy do czynienia z porządnym człowiekiem, którego miałem okazję poznać, który całą swoją drogą życiową wykazywał się odpowiedzialnością, skromnością. I mogę to opowiedzieć o nim, a nie mogę tego powiedzieć o innych kolegach, którzy także być może już zgłosili się z prośbami o ułaskawienie. To są zupełnie inne sprawy.
No dobrze, ale
moja decyzja, jeżeli zapadnie, będzie miała charakter przede wszystkim humanitarny, ludzki. Ona nie będzie miała żadnego charakteru koleżeńskiego czy
A jak Zbigniew Sobotko zachował się wobec policjantów w Starachowicach?
Jeżeli przyjąć, że gdyby wynikało z prawdziwych dokumentów, że zachował się w sposób intencjonalny, niewłaściwy, to oczywiście miałbym większe kłopoty. Natomiast z tego procesu poszlakowego nie wynika tego rodzaju postawa. Ale ja znowu, używając prawa łaski, stosując, nie rozmawiam o wyroku sądu, bo ten akceptuje, sąd jest niezawisły.
No właśnie, ale pana koledzy podważają wyrok sądu. Ci, którzy podpisali się pod listem z prośbą, że pan ułaskawił Zbigniewa Sobotkę, piszą, że sąd uległ wpływom mediów, zachował się politycznie.
No ale to jest ich prawo, oni są osobami w większości, ci, którzy podpisali już nieaktywnymi politycznie, nie są na pewno prezydentem. Prezydent nie powinien komentować wyroków niezawisłego sądu, więc tego nie czynię. Natomiast proszę zrozumieć, że istota prawa łaski dotyczy ludzi skazanych. Przecież do mnie nie przychodzą ludzie nieskazani, mówią, żeby ich ułaskawić, bo od czego? Ułaskawienie to jest ten szczególny przywilej.
Ale ja jeszcze nie siedział w więzieniu.
No dobrze, ale to proszę pani, na prawie 4800 osób, które ułaskawiłem przez tych 10 lat, byli tacy, którzy też dnia nie siedzieli, bo na tym polegała właśnie łaska, żeby oni za spowodowanie wypadku samochodowego, za jakiś błąd poważny, życiowy, który popełnili, mogli...
Ale to jest sytuacja. To był wysoki urzędnik państwowy. Sąd powiedział tak, że Sobotka działał z niskich pobudek, godził się pomóc samorządowcom w uniknięciu odpowiedzialności karnej, dlatego że byli jego partyjnymi kolegami, członkami partyjnego aktywu.
Otrzymał bardzo wysoki wyrok i sąd ma takie prawo. Natomiast prawo prezydenta jest odpowiedzieć na prośbę osoby skazanej, podkreślam skazanej, że ze względów wielu ludzkich, życiowych, dotychczasowy dorobek, no żeby po prostu dać mu szansę, żeby nie musiał iść do więzienia, bo to więzienie może być zrujnowaniem jego życia, zakwestionowaniem dorobku. Na tym polega prawo łaski.
Ale panie prezydencie, Sławomir Sikora, bohater długo, strasznie długo czekał na pana ułaskawienie.
Wie pani, tylko chcę...
Trzecie podejście zrobił.
Nie, trzecie, naprawdę było jedno podejście prezydenckie, kiedy ja wystąpiłem o dokumenty, otrzymałem, bo dwa razy w trybie tak zwanym nieprzyspieszanym prosiliśmy o dokumenty i sądy dokumentów nie przysłały, bo opinie były negatywne. Ale chcę, nie dlatego, decyzja jest podjęta. Pan Sikora jest ułaskawiony i życzę mu wszystkiego dobrego w tym już życiu nowym. Ale też chcę pani powiedzieć, że dokumenty, z którymi się zapoznałem, no nie były łatwe do zadecydowania. My żyjemy w wizji filmu Dług, znakomitego filmu Krausego, ale naprawdę jak się czyta dokumenty sądowe, to jest odległe od tej wizji. I muszę powiedzieć, podjąłem tę decyzję w sprawie pana Sikory w przekonaniu, że istotną część kary odbył, że mamy do czynienia z osobą, która mogła podlegać skutecznej, udanej resocjalizacji. Natomiast byłbym bardzo ostrożny w ocenianiu samego wydarzenia, bo to nie było wydarzenie takie jak z filmu. To było wydarzenie dużo bardziej, powiedziałbym, brutalne, dramatyczne, I zostawmy to. Ułaskawienie jest ułaskawieniem, decyzja jest podjęta. To też jest właśnie to trudne prawo prezydenta. Ja zresztą chcę powiedzieć, że jak rozmawiałem z kandydatami na prezydenta, szczególnie, że zaczęła się pojawiać taka idea, że dla zaostrzenia kar może warto wrócić do kary śmierci, to powiedziałem jednemu i drugiemu kandydatowi.
Idea kandydata na rzecznika praw obywatelskich.
No, to jest tym bardziej niebezpieczne, bo chcę Państwu powiedzieć, prezydent, który byłby konfrontowany z wnioskami o ułaskawienie w sprawach kary śmierci i od jego decyzji by zależało, czy w czwartek, czy w piątek ktoś będzie żył, czy nie będzie żył, to nie życzę takiej sytuacji żadnemu prezydentowi na świecie i dlatego uważam, że kary śmierci nie powinno być, bo ona jest nieodwracalna, bo wtedy pomyłka przy ułaskawieniu no, niesie za sobą skutki zupełnie dramatyczne.
Ale panie prezydencie...
Każdy, tylko skończę pani Moniko, każda Dobrze. Decyzja związana z łaską, poza banalnymi, ich była ogromna większość, które przechodzą cały rytm sprawdzenia, ta z tych głośniejszych no, jest kontrowersyjna, nawet dla mnie. Ja mając te dokumenty, oglądając to, no, muszę w pewnym momencie zastanowić się, czy należy uwierzyć, że ten człowiek rzeczywiście aż tak źle nie działał, czyli nie jest to wszystko aż tak brutalne.
Myśli pan o Sikorze, tak?
Myślę, już zostawmy pana Sikora, jest ułaskawiony, ale są przecież inne prośby. No, miałem prośbę człowieka, niewątpliwie wypadek nieszczęśliwy, niewątpliwie trzeźwy, niewątpliwie o ogromnych zasługach, ale po drugiej stronie jest 5 ofiar śmiertelnych. Wjechał w przystanek taki jeszcze betonowy, rozmiażdżył tych ludzi. Osoba naprawdę o najwyższej szlachetności, poświęcająca się ludziom i wcześniej, i później. No, prośba o ułaskawienie popierana przez bardzo ważne postaci. No, to jest to pytanie. No, z jednej strony człowiek, który za tą kierownicą zasnął, czy miał chwilę słabości. Z drugiej strony 5 ofiar i ich rodzice czy bliscy. Tu życie człowieka, tu 5 nieboszczyków. Prezydent musi zadecydować tak czy inaczej. Ja zadecydowałem, żeby temu człowiekowi dać szansę.
A jeżeli Zbigniew Sobotko, jeżeli Zbigniew Ziobro nie prześle, minister sprawiedliwości nie prześle panu dokumentów, to co pan zrobi?
Moim zdaniem obowiązkiem ministra sprawiedliwości jest tak działać, żeby prezydent mógł wykonywać swoje ustawowe,
ale już zapowiadał, że może długo się zastanawiać.
Ale to jest skandal, bo w takim razie trzeba mówić nie o sprawie Sobotki, tylko o sprawie ministra Ziobry, bo przecież przewlekanie, nie przedstawianie tych dokumentów jest niczym innym jak chęcią uszczuplenia uprawnień prezydenckich.
To będzie skandal według pana?
No moim zdaniem to jest skandal, bo ja nie wyobrażam sobie, żeby minister, wiedząc co należy do jego obowiązków, tak działał wobec uprawnień prezydenckich, żeby je po prostu niweczył. To jest, wie pani, można sobie wyobrazić, gdyby tak iść w tą stronę, to gdyby się okazało, że mój następca któregoś dnia będzie miał ministra nie swojego, nazwijmy, tylko z innej partii, no to będzie otrzymywał dokumenty po 6 miesiącach, po 9, albo w ogóle nie będzie otrzymywał dokumentów i nie będzie mógł na przykład wypełniać tych swoich
zadań. A zna pan Petera
zadań.
Fogla, panie prezydencie?
Nie, ja znam tą sprawę po pierwsze z opisanej przez gazety, tak na marginesie, jak jednego dnia, i to szczególnie w tych tytułach, Tygodników Wprost i W Życie Warszawy, ukazują się niemalże identyczne artykuły.
I Super Express.
I się zastanawiam, czy to dziennikarze działają w jakiejś spółdzielni, czy to może jakaś spółdzielnia przyszła do dziennikarzy. Ale to już, jak mówię, kuchnia dziennikarska, w której pewno pani jest bardziej biegła. Otóż sprawa pana Fogla z punktu widzenia mojego jest czystą, kancelaryjną decyzją, dość w sumie rutynową, ponieważ wniosek...
Ale zaskakującą chyba.
Wie pani,
jeżeli jest
dzisiaj...
ułaskawiony człowiek, który był poszukiwany przez Interpol, znalazł się po 16 latach w Polsce, nie przypadkowo tylko ściągnięty do Polski, zostaje ułaskawiony i wcześniej wypuszczony z aresztu, pomimo tego, że jeszcze nie ma aktu ułaskawienia, no to jest to podejrzana historia.
Pani, jest tylko, że to, co dochodzi do nas, to jest wniosek zastępcy prokuratora generalnego, czyli pana Śnieżki, pozytywna opinia Sądu Wojewódzkiego, pozytywna opinia Sądu Najwyższego i mówiąc szczerze, cały ten anturaż, jak to się działo i co tam wewnątrz było w tych procedur prokuratorskich czy sądowych, my nie znamy. Natomiast mówimy o ułaskawieniu osoby za zbrodnię dokonaną w 1971 roku, czyli cała rzecz odbywa się po 28 latach. Czyli z punktu widzenia na przykład moich urzędników piszących opinię w tej sprawie było to dosyć
no
oczywiste.
Tak, ale to była osoba, która uciekła i po 16 latach została odnaleziona.
No tak, prokurator generalny pisze, żeby go ułaskawić i z takim wnioskiem występuje. Przecież gdyby prokurator do nas z tym nie wyszedł, to byśmy w ogóle tego wniosku nie mieli, bo do nas się nie zwrócą.
Czyli Hanna Suchocka, prokuratorem generalnym była wtedy
Ministrem Sprawiedliwości pani Hanna Suchocka. był prokuratorem zastępcą pan Śnieżko i szefem Urzędu Ochrony Państwa pan Nowek, a premierem Jerzy Buzek, więc przyznam szczerze, że tutaj czynienie z tego jakiejś afery atakującej lewicę wydaje mi się całkowicie nieuprawnione.
Pana Ludwika w Warszawie pisze dzisiaj, że wśród znajomych pana Fogla był pana znajomy Aleksander Sz, który bywał u pana na przyjęciach.
Nie wiem, to są no już... To... Znaczy, wiemy, ja tylko mogę z podziwem, do autorki powiedzieć, że w krótkim czasie...
Dorota Kania.
Tak, potrafi dojść do tylu informacji. Ja mówię zupełnie wprost, już nie wiem niczego...
Wprost?
Wprost też, ale mówiąc jasno, no to są ewidentnie informacje przekazywane w sposób intencjonalny przez te służby, które tym się zajmują, dziennikarzom. Moim zdaniem naprawdę jest to rodzaj dziennikarstwa, który powinien podlegać też waszej ocenie, waszej opinii. No, tu jest jakaś rozruba. Na czym ona polega?
Ale w każdym razie Peter Fogel jest w zainteresowaniu prokuratury, bo ma związki z Markiem Dochnalem, Marek Dochnal to i tak dalej.
No tak, ale od tego są prokuratury, od tego są wszystkie służby. Natomiast gdy chodzi o pana Fogla, przepytywałem wszystkich, których mogłem przepytać z kancelarii. Nikomu się z niczym nie kojarzy. A była to, jak mówię, ta droga łaskawieniowa, która przyszła do nas od prokuratora generalnego, od prokuratora krajowego i kancelaria wykonała tutaj w istocie zadania notariusza, czyli uznała pozytywny wniosek i podpisała i tyle.
Dziękuję bardzo. To był wywiad z prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.